te samoloty się znalazły gdzieś około godziny 13 w okolicach Międrzecza. Tam zostały zaatakowane przez grupę myśliwców poderwanych z lotniska w Legnicy. Była to grupa szkoleniowa złożona tylko z kadetów. Instruktor, który prowadził tą grupę, miał jakieś doświadczenie bojowe.
Amerykańskie bombowce w Przytocznej.
Przy wszystkich schorzeniach, szczególnie w schorzeniach układu krążenia, jest taka regułka, że normalizacja wagi do należnej, czyli że jeżeli mamy jakąś tam dużą nadwagę, to trzeba coś z tym zrobić. I to się da. Masę pacjentów, którzy doznają zawału mięśnia sercowego, zaczyna zmieniać swój styl życia. Szkoda tylko, że dopiero wtedy, no ale lepiej późno niż później.
Choroby układu krążenia to przede wszystkim nasz styl życia.
To, co mamy w sklepach, to w większości jest wołowina pochodząca od bydła mlecznego, tak? Czy po uboju bydła mlecznego. Chociaż, tak jak powiedziałem, ta w cudzysłowie przydatność do opasu czy zdolność opasowa tych zwierząt jest również wysoka, tak? Porównywalna. Natomiast w zakresie jakości uzyskiwanego żywca wołowego i w konsekwencji jakości mięsa na pewno zdecydowanie niższa.
Jaka jest jakość polskiej wołowiny? To m.in. tematy dzisiejszej audycji. Krzysztof Bałuk, witam i zapraszam.
Wiem, że nic nie wiem. Wiem, że nic nie wiem. Program popularno-naukowy Radia Zachód.
O mało znanych historiach związanych z naszym regionem z okresu II wojny światowej rozmawia Adam Ruszczyński.
Moim i Państwa gościem jest Andrzej Chmielewski, historyk, regionalista. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Porozmawiamy dziś o mało znanym epizodzie z czasów II wojny światowej, o którym możemy przeczytać w pana książce pod tytułem 1944 Przytoczna, powietrzne starcie. Z uwagi na małą ilość czasu, nie porozmawiamy niestety o szerokim tle historycznym, lecz o sednie tej ciekawej historii, która wydarzyła się 29 maja 1944 roku. Jakie były okoliczności pojawienia się amerykańskich samolotów nad Przytoczną?
Był to jeden z kilkunastu wielkich bombardowań w ramach nalotów strategicznych przeprowadzanych w tym okresie wojny przez 8. Armię Powietrzną Stanów Zjednoczonych. Była to misja 379. Z kilku lotnisk z Wielkiej Brytanii wystartowało około 1000 czterosilnikowych bombowców w eskorcie prawie 800 myśliwców dalekiego zasięgu. Celem nalotu tego dnia były zakłady lotnicze Focke-Wulfa w Cottbus, w Żarach, w Krzesinach pod Poznaniem oraz zakłady przemysłowe na przedmieściach Lipska. Lipsk miało taką wielką strefę przemysłową, gdzie były różne zakłady przemysłowe, głównie produkujące dla potrzeb wojennych. Wydzielona grupa też skierowała się do Tutow w Bakrenbergii i na rafinerię paliw syntetycznych w Policach. Warto dodać, że atak ten był synchronizowany z akcją 15. Armii Powietrznej Stanów Zjednoczonych stacjonujących na lotnisku we Włoszech. Tam również 500 bombowców dokonało nalotu na południowe Niemcy.
Czyli to była wielka, skoordynowana amerykańska akcja wymierzona w przemysł zbrojeniowy III Rzeszy.
I, wspomniałem celowo o tej 15. Armii, żeby wykazać skalę tego nalotu i sytuację też strategiczną, w jaką Niemcy w tym okresie wojny się musieli zmienić. To był jeden, trzeba podkreślić, z nalotów. Jeden z większych nalotów, jest to ważny nalot całej II wojny światowej, ale oczywiście Amerykanie wykonywali jeszcze większych nalotów, jeszcze bardziej zmasowany. Był to nalot dzienny. Amerykanie bombardowali w dzień. Do tego jeszcze dochodzą naloty strategiczne, dywanowe naloty na miasta niemieckie, nocne naloty RAF-u, samolotów Wielkiej Brytanii, bombowców, które były prowadzone zanim Amerykanie pojawili się, włączyli się do walki, jak również w tym okresie, również dodatkowo, czyli Niemcy były bombardowane zarówno w dzień, jak i w nocy.
A z którego z tych nalotów, bo Przytoczna nie była celem ataku, ale te samoloty pojawiły się nad Przytoczną, czy one wracały z atakowania celów w Poznaniu, w Kotbus, czy w jeszcze innych miejscach?
Samoloty, armada samolotów amerykańskich zmierzająca w kierunku Poznania była przez mieszkańców tych terenów widziana wcześniej. To dosyć charakterystyczny widok. Tym bardziej, że mieszkańcy widzieli taką ilość samolotów zmierzających w kierunku wschodnim, w kierunku Poznania pierwszy raz. To były samoloty, które zmierzały na bombardowanie zakładów Krzesina. Tam nawet Amerykanie rzucali ulotki do ludności polskiej, żeby się podczas nalotów kryli w swoich domach, ponieważ nie Poznań jest i ludność cywilna celem, tylko przemysł zbrojeniowy niemiecki, aczkolwiek trudno tutaj było w takich sytuacjach wykluczać ofiar wśród ludności cywilnej, ale oczywiście na terenie Polski miast nie wchodziły w grę ataki dywanowe przeprowadzane tak chociażby w takim Dreźnie, czy jasne, w Hamburgu, czy w innych wielkich
miastach. Jasne. Musimy już...
Ta grupa, która się znalazła tutaj nad Międzyrzeczem, to była 305 grupa bombowa, ona wracała z bombardowań zakładów Focke-Wulfa w Kotbus. Samoloty po prostu obierały, po zrzuceniu bomb ładunku, obierały najkrótszą drogę w stronę korytarza morskiego.
I w ten sposób znalazły się nad Przytoczną. Wysłuchał pan relacji licznych świadków bitwy powietrznej pomiędzy Niemcami i Amerykanami 29 maja 1944 roku. Tego dnia do niej doszło, tu przypominamy jeszcze. Co udało się panu ustalić i potwierdzić również w badaniach terenowych? Jaki przebieg ta bitwa miała?
Podstawą tej książki, powstania tej książki są właśnie relacje mieszkańców tych terenów, zarówno niemieckich mieszkańców, jak i pracowników przymusowych, autochtonów, którzy byli na tych terenach. Udało również się dzięki też pomocy innych zaprzyjaźnionych osób znaleźć relacje również pilotów, zarówno niemieckich, jak i amerykańskich, co jest też bardzo cenne, bo my w relacjach tych cywilnych mamy obraz całych wydarzeń, całej tej bitwy oglądany z ziemi. Dodatkowo tu jest element również z perspektywy lotniczej.
To bardzo interesujące.
Jakby obrazu. Te samoloty się znalazły gdzieś około godziny 13 w okolicach Międzyrzecza. Tam zostały zaatakowane przez grupę myśliwców poderwanych z lotniska w Legnicy. Była to grupa szkoleniowa złożona tylko z kadetów. Instruktor, który prowadził tą grupę, miał jakieś doświadczenie bojowe. Podczas walk, które się toczyły, można określić to mniej więcej od Policka za Przytoczną przed Wierzbnem, Amerykanie stracili dwie superfortece B-17. Jedna spadła między Bobowickiem a Janowem, druga spadła za Przytoczną koło jeziora Kociołek. A Niemcy stracili aż 8 myśliwców Focke-Wulf 190. To też pokazuje obraz tych walk, tej prawdziwej bitwy, nie? Bo to trzeba powiedzieć wyraźnie, że to była po prostu powietrzna bitwa. Tak? To oczywiście dochodziło, szczególnie w innych rejonach, do dużo większych bitew z udziałem dużo większej liczby samolotów. Lecz jest, jeżeli chodzi tutaj o tą sytuację i o te wydarzenia, no, sama skala strat dokonanych jest sama za siebie mówi. W tym okresie wojny oczywiście należy też dodać, że Amerykanie mogli sobie pozwolić, że tak powiem, na utratę tych samolotów. Niemcy już Nie.
No tak, bo więcej Amerykanie produkowali dużo więcej samolotów niż Niemcy. A ja chciałbym jeszcze dopytać, jaki był los załóg amerykańskich bombowców. Pan poświęca temu sporo miejsca w książce tych zestrzelonych lotników w okolicach Przytoczny i Międzyrzecza. Co się z nimi stało?
Ci lotnicy wyskakiwali na spadochronach z samolotu, z bombowca z okolic Janowa. Uratowała się cała załoga. Wszyscy wyskoczyli w samolocie za Przytocznej. Zginął w samolocie podczas walki, zginął drugi pilot Ezra Shapiro. On został później na początku pochowany w Przytocznej, na terenie parku Przytocznej. Spadł razem z maszyną, a reszta, 9 członków załogi powyskakiwała, ewakuowała się na spadochronach. Oni zostali jakby w różnych okolicznościach pojmani przez ludność cywilną czy policjantów. Później dojechało tam również wojsko. W każdym razie nie stało nic złego poza jakimiś pogróżkami czy jakimiś takimi wrogim nastawieniem. No trudno, żeby było inne, ponieważ społeczeństwo niemieckie wiedziało o wielkich nalotach, niszczycielskich, morderczych nalotach.
No i wielkich stratach ludności cywilnej. W końcu to byli ich rodacy.
Tak. Ale tutaj te tereny nie były bombardowane. Te tereny były po raz pierwszy odwiedzone. Anglicy, Poznań był wcześniej bombardowany też, ale to była zupełnie inna akcja, inna skala. Docierały tu angielskie samoloty, ale to zupełnie jakby to były takie punktowe, to nie były tej skali naloty. Oni zostali, ci lotnicy, doprowadzeni do posterunków policyjnych, na przykład w Wierzbnie, i następnie trafili do koszar w Międzyrzeczu, w Kierzynie czy w Międzyrzeczu, i zostali przewiezieni do różnych obozów jemieckich, między innymi też w Żaganiu byli więzieni. Jako ciekawostkę można dodać, że w jednym z artykułów w archiwach, bo to wszystko oczywiście relacje były tu związane z tymi walkami, lecz ogólnie, jeżeli chodzi o całą sytuację militarną tej wyprawy, tej misji, trzeba było to wszystko odnaleźć w archiwach amerykańskich, które niemieckich, amerykańskich, ale te amerykańskie...
Rozumiem, że to była mrówcza praca z pana strony, a naszą rozmowę chciałbym zakończyć taką ważną uwagą, którą kończy pan swoją publikację. Bitwa nad Przytoczną uświadamia nam również, że historia regionalna jest ważnym uzupełnieniem historii powszechnej. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
Ja korzystając z okazji, to chciałbym również też podziękować, bo ta książka, jak pan wspomniał, jest trzyjęzyczna, po angielsku i niemiecku, tego wyzwania, prawdziwego wyzwania tego tłumaczenia, bo to w dwóch językach podjęła się historyk i tłumacz językowy Katarzyna Sztuba-Frąckowiak z Przewa. Podziękowania też się należą za fachową korektę pani Agnieszce Luberackiej z Torunia, którą jak najbardziej można polecić, jeżeli chodzi o korektę tekstów. A przede wszystkim wielkie podziękowanie dla gminy Przytoczna, dla wójta Bartłomieja Kucharyka, który zrozumiał potrzebę jakby wydania tej książki i samorząd Przytocznej jest jakby wydawcą tej publikacji. Także tutaj wielkie ukłony w ich stronę.
A ja raz jeszcze dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Moim i państwa dziękuję gościem bardzo. Był Andrzej Chmielewski, historyk, regionalista, autor książki 1944 Przytoczna. Powietrzne starcie.
Za chwilę wysłuchamy znanej historii, chociaż często udajemy, że jej nie znamy. Jaki mamy wpływ na choroby układu krążenia? O tym właśnie porozmawiamy. Choroby układu krążenia to połowa wszystkich zgonów w Polsce, a nasz region niestety jest na jednym z czołowych miejsc, jeżeli chodzi o choroby układu krążenia. Profesor Jarosław Hiczkiewicz, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, ordynator oddziału kardiologii Nowosolskiego Szpitala. Witam, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To rzeczywiście tak jest, że nie jesteśmy w stanie się uwolnić od tych chorób układu krążenia z racji tej, że, no nie wiem, źle się odżywiamy, źle funkcjonujemy, czy to po prostu klimat taki mamy w naszym regionie?
Choroby układu krążenia są przyczyną pierwszą, jeżeli chodzi o zgony w Polsce. Natomiast w zachodniej Europie, w tej starej Europie, one są już teraz na drugim miejscu. Mam nadzieję, że wszystko robimy, jeżeli chodzi od strony medycznej, żeby było lepiej, żeby nie były na pierwszym miejscu tym niechlubnym. Ale jest to bardziej złożone, dlatego że to nie zależy tylko od nas, lekarzy, pracowników służby zdrowia, tylko od zachowania pacjentów, od ludzi.
To co, lubuszanie tak się źle odżywiają, źle traktują swoje ciało, nie chodzą do lekarzy, że to ta statystyka jest dla nas taka negatywna?
To nie tylko lubuszanie, bo to są takie statystycznie, tam są takie małe różnice, ale generalnie w całej Polsce i w tej części Europy po prostu prowadzimy nieodpowiedni tryb życia. Coraz częściej jest olbrzymia ilość ludzi z nadwagą. Jeżeli nie chodzimy do lekarza dopiero wtedy, jak już mamy jakieś bardzo zaawansowane objawy, a to jest wielki błąd, dlatego że jak pacjent, a w Polsce ponad 10 milionów ludzi choruje na naciśnienie tętnicze, z czego 1/10 tak naprawdę się leczy i po latach dochodzi do wielkich powikłań. Jest olbrzymia ilość ludzi palących papierosy, olbrzymia ilość pacjentów z nadwagą i to wszystko powoduje to, że te schorzenia układu krążenia są nadal pierwszym zabójcą, jeżeli chodzi o przyczyny zgonów wszystkich.
Na powstanie tych dolegliwości sercowo-naczyniowych, takich, jak pan powiedział, szereg czynników wpływa. Na niektóre z nich, czy na większość z nich być może mamy my osobiście wpływ, na przykład na nadwagę. Nie? Czy nadwagę można leczyć, czy po prostu zmienić styl życia?
Oczywiście, że to jest, wszyscy uważają, że nic z tym nie można zrobić, a to jest nieprawda, dlatego że jeżeli będziemy stosowali odpowiednią dietę z ograniczeniem kalorii, nie będziemy przyjmowali olbrzymich ilości tych słodkich napojów, tych kolorowych, tak zwanych o smaku jakimś tam, gdzie poza olbrzymią ilością cukru nic więcej nie ma. I to jest jedną z przyczyn nadwagi, a nadwaga to nadciśnienie, to cukrzyca i to wreszcie choroba niedokrwienna serca, czyli choroba wieńcowa, czyli jednym z tych najgorszych postaci to jest zawał serca.
I on odwagi blisko do otyłości, prawda?
Tak, oczywiście, że tak i dlatego przy wszystkich schorzeniach, szczególnie w schorzeniach układu krążenia jest taka regułka, że normalizacja wagi do należnej, czyli że jeżeli mamy jakąś tam dużą nadwagę, to trzeba coś z tym zrobić i to się da. Masę pacjentów, którzy doznają zawału mięśnia sercowego, zaczyna zmieniać swój styl życia. Szkoda tylko, że dopiero wtedy, no ale lepiej późno niż później. I jest to bardzo ważne, bardzo istotne i jest to realne do przeprowadzenia. Tylko oczywiście wymaga to dużego wysiłku z naszej strony, a wiadomo, że najtrudniej zmienić nas samym sobie, bo wytykamy, że każdy, ktoś tam jest inny, natomiast jak mamy sami swoje postępowanie zmienić, to jest trudne, ale jest to możliwe.
Obserwowałem niektórych ludzi po zawałach, to w pierwszym okresie to jest to przerażenie i wtedy rzeczywiście szczupleją, dbają, a mija 2, 3, 4, 5 miesięcy, rok i niestety następuje powrót do tego poprzedniego stylu życia. Tak to jest?
Taka jest natura ludzi. To nie tylko u nas, tylko jest na całym świecie. Są takie badania robione, że po zawałach pacjenci przyjmują leki przez 6 miesięcy wszyscy. Po 6 miesiącach coraz mniej ich przyjmuje po zawale serca. Czyli, że to są stany, kiedy leków nie wolno odstawiać do końca życia. I oczywiście w grupie tych pacjentów, którzy leki odstawiają, jest olbrzymia śmiertelność. I to te całe działania, które my robimy, bo trzeba powiedzieć, że w Polsce, jeżeli chodzi o kardiologię, ona jest naprawdę na poziomie światowym, bo my mamy taki dar narzekania, ale w kardiologii jest naprawdę bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o leczenie na przykład ostrych zespołów wieńcowych, czyli te zawały i nie tylko zawały, to jest ten model polski i on sprawdzony już jest od lat ponad 10, jest jednym z najlepszych na świecie. To trudno nam uwierzyć, ale naprawdę tak jest, tylko że to, proszę państwa, do nas trafia pacjent już uszkodzonym sercem, chory. Jest tylko apel, żeby ta interwencja ze strony pacjenta nie była opóźniona, bo często, gęsto jest to bardzo późno. A jest takie stare powiedzenie w kardiologii, że czas to mięsień, czyli że im później zgłosimy się do lekarza, im później zawiadomimy pogotowie, tym większe szanse, że będzie z nami źle. Dlatego jeżeli mamy objawy typu bóle w klatce piersiowej za mostkiem, które promieniują do żuchwy, do ramion, do okolicy międzyopatkowej, to
ale
lepiej...
te bóle mają się powtarzać, mają być ciągłe, czy bo czasami nas po prostu przez moment boli.
Jeżeli to jest króciutki ból kilkusekundowy, to to oczywiście nie robimy z tego problemu. Natomiast jeżeli to są bóle kilkuminutowe, 5-10 minut, one są prowokowane wysiłkiem albo jakimś dużym stresem, to wtedy trzeba zawsze bardzo, bardzo na to uważać, zgłosić się do swojego lekarza. Nie wolno tego bagatelizować. Dlatego, że my jeżeli są przed zawałem, to wtedy my możemy zdecydowanie więcej pomóc pacjentowi. Natomiast zawał to polega na tym, że obumiera jakiś tam obszar mięśnia sercowego. Im większa tętnica zajęta, tym większy obszar mięśnia sercowego i jest to proces nieodwracalny. Dlatego apeluję do Państwa, że gdy mamy objawy, to trzeba jak najszybciej zgłosić się do lekarza. Jeszcze taka jedna uwaga. 20 lat temu śmiertelność szpitalna w zawale, czyli jak pacjent z zawałem trafiał do szpitala, to śmiertelność wynosiła 30%, czyli że co trzeci człowiek z zawałem w szpitalu umierał. Teraz śmiertelność szpitalna dzięki temu, że są metody leczenia inwazyjne, czyli koronografia, koronaroplastyka, to ta śmiertelność spada do 3-5%, czyli jest olbrzymi postęp. Natomiast 20 lat temu od bólu do reakcji, czyli że dopóki pacjent zadzwonił, taka średnia krajowa była 260 minut, w ciągu tych 20 lat ona się zmniejszyła tylko o 30 minut. Teraz 230 minut, czyli tu jest olbrzymia część niestety po stronie pacjenta. Po prostu proszę reagować. Lepiej dwa razy niepotrzebnie niż raz za późno.
No tak, tylko że wtedy jak zadzwonimy, to musimy mieć pewność, tak? Bo się po prostu obawiamy, że będziemy źle potraktowani przez pracowników pogotowia ratunkowego, że powiedzą, o, symuluję, że zdarza mu się tam.
No nie. To zawsze jest to rozmowa. Oczywiście, że nie zawsze trzeba reagować, ale jeżeli mam wątpliwości, to lepiej zadzwonić. Dlatego, że osoba, która...
Połączenie ze specjalistą.
Tak. Ona zbiera odpowiedni wywiad. Oni są bardzo dobrze przygotowani, przeszkoleni, wyszkoleni. I jak mają tylko jakiś cień wątpliwości, to zawsze jest wysyłana karetka. Także tym proszę się nie przejmować. Po to my jesteśmy, żeby reagować i pomagać.
Wspomina pan historię sprzed 20-30 laty. Zmieniło się też sposób postępowania pacjenta po zawale, już po operacji, bo teraz wyganiacie z łóżka bardzo szybko i każecie chodzić, tak? Każecie się ruszać.
Tak jest. Dawniej, właśnie te 30 czy 25 lat temu, to pacjent 4 tygodnie leżał w łóżku i to był wielki błąd. Natomiast teraz jest tak zwana wczesna rehabilitacja. My ją prowadzimy już od lat kilkunastu. Natomiast od 2 lat jest tak zwany program Narodowego Funduszu Zdrowia, kompleksowa opieka nad pacjentami z zawałem serca. Chodzi o to, że z zawałem pacjenci w całej Polsce trafiają do szpitali i są leczeni bardzo dobrze. Natomiast w wielu ośrodkach było tak, że po tym zawale pacjent wychodził do domu i on nagle przepadał.
Nikt się
ginął.
Nie zajmował. Tak?
Różne to były przyczyny, czyli że ani nie był rehabilitowany, ani nie był pod kontrolą specjalisty. Natomiast dzięki uruchomieniu tego programu, on się nazywa KOS Zawał, pacjenci przez rok od zawału mają kompleksową opiekę. Wymaga tyle, ile wizyt trzeba według lekarza leczącego, tyle oni mają. U większości jest przeprowadzona rehabilitacja i to daje zdecydowaną poprawę. Dlatego, tak jak mówiłem, śmiertelność szpitalna to jest 3-5% w zawale teraz, ale śmiertelność roczna była ponad 10%. Ponad 10% to jest taka europejska dobra. Ale dzięki temu KOS zawałowi ona spadła prawie o połowę. Czyli, że dzięki temu, że ci pacjenci są nadal pod kontrolą, są zdecydowanie lepsze wyniki. Pacjenci po zawale serca, czy z chorobami układu krążenia, po to są właśnie te rehabilitacje. To nie tylko chodzi o to, żeby w czasie rehabilitacji pacjent ćwiczył, bo oczywiście na tym to polega, ale żeby nabrać pewnych nawyków, żeby wiedzieć, jak się zachować, co wolno, czego nie wolno. Bo to, co wolno 30-letniemu młodemu mężczyźnie, to na pewno nie jest zalecane pacjentowi po jakimś rozległym zawale serca. To trzeba indywidualizować. Nie można tak, że wszyscy wszystko, Ale przede wszystkim trzeba zachować zdrowy rozsądek.
A jeżeli chodzi o sposób uprawiania sportów, to jeżeli nie mamy jeszcze tego zawału, to też nie należy przesadzać, bo wiem, że niektórzy próbują na wyrost swoich sił. Czy takie ćwiczenia agresywne mogą zaszkodzić także nam?
Znaczy, no, też tak jak mówiłem, zdrowy rozsądek. Jeżeli mamy lat 20, parę 30, to te duże wysiłki nie stanowią problemu. Natomiast gorzej jest, jak panowie po 50, którzy w życiu nigdy nie uprawiali żadnych sportów, nagle chcą pobijać wszelkie rekordy. To jest nierozsądne, bo jeżeli się decydujemy na taką bardziej aktywny wypoczynek, to dobrze byłoby przed rozpoczęciem udać się do lekarza, żeby zrobić takie podstawowe badania, bo to, co słyszymy, że tam od czasu do czasu na maratonach umierają niby zdrowi ludzie, no to wynika z tego, że no nie wszystko było tak. Oni nie byli w ogóle przebadani, bo często gęsto zdarzają się takie schorzenia, które ograniczają dużą aktywność fizyczną.
Mówimy także o papierosach. Czy papierosy rzeczywiście w jakikolwiek sposób wpływają na nasz układ krążenia i powodują też pewnego rodzaju dolegliwości? Bo no, mówimy o nowotworach, to wiadomo, że ten dym szkodzi i tak dalej, ale czy na układ krążenia również?
No zdecydowanie. I to są takie niepodważalne dowody. W medycynie w wielu dziedzinach mamy wątpliwości. Są zdania jednych uczonych takie, innych takie. Natomiast jeżeli chodzi o papierosy, to nie znajdziemy jednego poważnego lekarza czy profesora, który by powiedział, że to nie szkodzi. Są olbrzymie badania. Do czasu, gdy nie było stentów, robiło się tylko tak zwane balonikowanie, to u połowy pacjentów dochodziło do powtórnego zwężenia lub zamknięcia tętnicy. Stenty to zmniejszyły. Natomiast jeżeli pacjenci po zawale czy po implantacji stentu nadal palą, to tak samo się tętnice zamykają jak u pacjentów, u których w ogóle stentu nie było. Czyli że to całe nasze leczenie jest zmarnowane, zepsute przez papierosy i to widać. To jest ewidentnie widać, dlatego że jak się tak pacjentom mówi o szkodliwości palenia, no to wszyscy tak wiedzą, że to rzeczywiście szkodzą. Zaraz wymienią przynajmniej jednego lub dwóch jakichś znanych lekarzy lub profesorów, którzy też palą.
Jakoś żyją.
Co prawda teraz w środowisku kardiologów, a ja w tym środowisku już funkcjonuję od ponad 30 lat, to teraz nawet jeżeli ktoś by palił, to robi to tak ukradkiem, jak kiedyś pił alkohol publicznie. Po prostu jest to wstyd. Wstydzą się lekarze, żeby widział kolega, że ten drugi pali. Także absolutnie jest to niedobre, niepopularne i wszelkie metody trzeba podjąć, żeby nie palić.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był profesor Jarosław Hiczkiewicz, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, ordynator oddziału kardiologii Nowosolskiego Szpitala.
Wiem, że nic nie wiem.
Dobre odżywianie jest wówczas, gdy jemy zdrowo dobrej jakości produkty. Na temat jakości polskiej wołowiny Zofia Popielecka rozmawia z profesorem Andrzejem Zachwieją z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Jak patrzę z perspektywy ostatnich 20 kilku lat, to właściwie się nic nie zmieniło. Czy poza tym, że jesteśmy w Unii, poza tym, że mamy jakieś tam różnego rodzaju dopłaty, które w jakimś sensie rekompensują koszty produkcji i determinują jakąś opłacalność, chociaż ta opłacalność jest dosyć zróżnicowana. Większość wołowiny produkowanej w Polsce to jest wołowina pochodząca ze stad bydła mlecznego, prawda? Więc w tej chwili ponad 2 miliony 140 tysięcy krów mlecznych. Od takiej populacji krów pozyskuje się cielęta, najczęściej buchajki z przeznaczeniem na opas. Natomiast jeżeli chodzi o stada bydła mięsnego, to te pod oceną wartości użytkowej, czyli te zrzeszone w Polskim Związku Hodowców i producentów bydła mięsnego, to na rok 2019 takie dane są dostępne, to jest 1054 stada w całym kraju i to jest nieco ponad około 21,5 tysiąca sztuk krów, mamek w rasach bydła mięsnego, z tego 75% to limuzę. A więc jak pani widzi, ta populacja wyjściowa do produkcji dobrej jakości wołowiny jest w dalszym ciągu ograniczona. Przyjmuje się, że po głowie krów w Polsce to jest około 14% pogłowia krów ogółem w Unii Europejskiej, a krów mamek mamy tylko około 1%. Na dzisiaj to jest różne szacunki, ponad 200 tysięcy sztuk krów mamek, czyli nie tylko tych czysto rasowych, plus mieszańców, nieco ponad 2,5 tysiąca, czyli razem około 24 tysięcy tych pod oceną zrzeszonych w Polskim Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Dlaczego mówię, że się nic nie zmieniło? Bo pamiętam czasy, kiedy powstawał Polski Związek, kiedy mówiło się o wołowinie, podniesieniu tego wolumenu podażowego, zdrowego, tak, z jednej strony, a z drugiej strony jakości tej wołowiny. I od 25 lat mówi się o tym, że mamy dwie możliwości czy drogi zwiększenia tej produkcji, czyli albo krzyżowanie towarowe w stadach bydła mlecznego, czyli wykorzystywanie nasienia buchajów raz mięsnych, albo tworzenie stad bydła mięsnego. Według szacunków kilkanaście procent krów w stadach bydła mlecznego jest unasienianych nasieniem buchajów bydła mięsnego. No i tak jak powiedziałem, ta liczba stad bydła mięsnego na dzisiaj zrzeszonych w Polskim Związku Hodowców to jest 1054 stada przy wielkości stada nie przekraczającej 21 sztuk. To również determinuje opłacalność produkcji, tak? Bo według różnych szacunków, różnych obliczeń w zależności od systemu produkcji, to przyjmujemy, że 50, 60, a może najlepiej 100 matek po to, żeby ta produkcja była w skali roku opłacalna i żeby generowała dochód rolniczy na poziomie przy dwóch osobach funkcjonujących w gospodarstwie na poziomie przeciętnego gospodarstwa w Polsce.
Czym różni się wołowina tej sprzed na przykład 20-30 lat, jeśli chodzi o samą jakość mięsa?
No to struktura stada, tak, czyli udział ras mięsnych w mieszańców, opasów mieszańców z rasami mięsnymi determinuje jakość wołowiny z punktu widzenia cech fizykochemicznych, tak. Natomiast w większości, jeżeli ta wołowina pochodzi ze stad bydła mlecznego, no to w tej chwili jest to wołowina pochodząca od HF-a, czyli od bydła holsztyńsko-fryzjskiego, które to bydło oczywiście prezentuje sobą pewne walory, bo to bydło szybko rosnące, bardzo dobrze wykorzystujące pasze, czyli również osiągające wysokie przyrosty dobowe, natomiast jakość tej wołowiny będzie zdecydowanie niższa. To są cienkie, cieńsze włókna mięśniowe, mniej tłuszczu śródmięśniowego, poziom tłuszczu czy zawartość tłuszczu w mięśniach determinuje również i przydatność kulinarną, jakość, smak, soczystość, kruchość, czyli wszystkie te cechy, które są istotne dla konsumenta. I to, co mamy w sklepach, to w większości jest wołowina pochodząca od bydła mlecznego, tak? Czy po uboju bydła mlecznego. Chociaż, tak jak powiedziałem, ta w cudzysłowie przydatność do opasu czy zdolność opasowa tych zwierząt jest również wysoka, tak? Porównywalna. Natomiast w zakresie jakości uzyskiwanego żywca wołowego i w konsekwencji jakości mięsa na pewno zdecydowanie niższa. Dlaczego w tych stadach bydła mięsnego możemy oczekiwać i mamy do czynienia z lepszą jakością mięsa? Dlatego, że w większości przypadków produkujemy tam żywiec wołowy w oparciu o trwałe użytki zielone, a więc nie stosujemy, a jeżeli już, to w niewielkiej ilości pasze treściwe. W związku z tym ruń pastwiskowa, zielonki generalnie determinują nam strukturę udziału kwasów tłuszczowych, między innymi kwasów tłuszczowych nienasyconych. Stąd oczywiście możemy także żywieniowo modyfikować tą jakość, tak? W tym aspekcie z uwagi na zróżnicowaną możliwość zawartości składników bioaktywnych, w tym między innymi kwasów wielonienasyconych w tuszy bydlęcej. W przypadku stad bydła mlecznego, tam zadaniem krowy jest urodzenie cielęcia i produkcja mleka, tak? Ta wydajność sięga teraz takich granic. W czołowych stadach dochodzi do około 14 tysięcy kilogramów mleka. Krowa mięsna produkuje właściwie tyle mleka, ile potrzebne jest cielęciu, jeżeli krowy mamki są utrzymywane z cielętami, tak? I tam różne modele produkcji, czyli czy produkcja odsadków, czy produkcja w cyklu dwuletnim, półtorarocznym, dwuletnim, czyli do wieku 15-18 miesięcy, to może być ta produkcja efektywna. Istotą jest mała liczba tych stad w skali kraju, niewielka koncentracja zwierząt w stadzie i w związku z tym również ta nierównomierność dostaw, czyli niewyrównana kategoryzacja żywca wołowego pochodząca z tych stad. Najczęściej są to produkowane odsadki, tak mi się wydaje, taki mam ogląd spraw na dzisiaj, tak? Czyli te zwierzęta, które w sezonie zimowo-wiosennym się rodzą, są od początku sezonu pastwiskowego wypędzane na pastwisko, całe stada. Tam do końca sezonu pastwiskowego przybywają cielęta z matkami. Czasem, w zależności od jakości tych pastwisk, są te zwierzęta dokarmiane jeszcze paszą z zewnątrz. I to jest ta dobra jakość, że to jest młoda wołowina. Choć nie ukrywam, że z naszych i obserwacji badań i z różnych analiz wynika, że także wołowina z tych starszych zwierząt, także z jałowic, także z krów brakowanych, one są zdecydowanie później brakowane ze stada niż krowy w stadach bydła mlecznego, to jest wołowina również dobrej jakości. My nie lubimy tłustego mięsa, tak? W związku związku z tym ta marmurkowatość charakterystyczna dla starszego bydła albo bydła niektórych ras mięsnych, preferowana w innych krajach, u nas jednak znajduje uznania wśród konsumentów.
W jaki sposób konsument, czym powinien się kierować, szukając tego najlepszego mięsa?
Bydło jest odpowiednio, mięso jest odpowiednio certyfikowane i oznakowane, w związku z tym my mamy te standardy jakościowe QMP na przykład, tak czy inne, i tam są definiowane, jaka to rasa, jaka płeć, jaki wiek zwierzęcia w momencie uboju, więc my możemy, mamy jakiś tam określony wybór. No, mamy także mięso z importu, tak, argentyńskie, brazylijskie, urugwajskie czy z innych krajów. My większość tej wołowiny wyprodukowanej, bo to jest ponad, za rok ubiegły to było chyba 1111 tysięcy ton, tak, czyli ponad milion ton, jakby to policzyć. My z tego 85, a nawet 90% przeznaczamy na eksport, więc my tej tak naprawdę kiepskiej wołowiny nie wykorzystujemy, tak, bo wszystko przeznaczamy na eksport. I jeżeli chodzi o zwierzęta, mięso po uboju, czyli, ale także żywe zwierzęta, głównie do Włoch na przykład, tak, eksportujemy. Więc no to nie jest jakaś tragedia, możemy sobie wybrać, natomiast cały czas uważam, że ta podaż mięsa dobrej jakości i przydatności kulinarnej, dobrej jakości wołowiny, no jest jednak stosunkowo niska i to jest jeden z czynników, których, bo ja bardzo chętnie we Wrocławiu kupowałbym to mięso, tak, ale niestety, no nie zawsze w sieciach handlowych to mięso jest dostępne. Pani pojedzie do Szczecina, tak, mamy tam agrofirmę Witkowo, tam, o ile pamiętam, jest ponad 2000 sztuk w 6 rasach bydła mięsnego. Oni dostarczają swoją ubojnię, mają swoje sklepy, dostarczają mięsa sieci restauracji w różnych miastach, chyba także w stolicy. We Wrocławiu mi czegoś takiego brakuje. Natomiast wydaje mi się, że popyt społeczeństwo no, jest bardziej zasobne, nie mówię o ostatnim półtorarocznym okresie, bo sam odczuwam, że jak teraz wychodzę do sklepu, idę do sklepu, to już za tą samą kwotę, za którą kupowałem rok czy dwa lata temu, teraz mogę kupić mniej. Natomiast myślę, że no, przy spożyciu wołowiny wynoszącym za rok 2019 ponad 4 kg już w tej chwili według GUS-u, w skali roku na osobę w kraju, no to taką ilość dobrej jakości wołowiny możemy kupić. Ona będzie droższa niż mięso wieprzowe, niż mięso drobiowe. To jest no, naturalny trend, tak? Ten szczyt spożycia wołowiny w świecie generalnie, czy te wzrosty procentowe, to były lata 70. ubiegłego stulecia. W tej chwili no jednak ten trend mięso drobiowe, potem wieprzowe, a na końcu wołowina w dalszym ciągu jest obserwowany i w naszym kraju właściwie się to nie zmieniło, podobnie jak także w innych krajach i Europy i świata.
Czy faktycznie branża, hodowcy bydła mięsnego odczuwają to, że coraz więcej osób odchodzi od spożywania mięsa? Czy jest to już odczuwalne na rynku?
Te szacunki są różne, różne portale, tak, referujące ograniczenie spożycia mięsa, wegetarianizm, weganizm, ale według tych szacunków, według mojej orientacji, to jest raptem grupa od 1 do 3% konsumentów. Ja uważam, że człowiek jest zwierzęciem wszystkożernym, ale przede wszystkim mięsożernym. Myślę, że nie odejdziemy całkowicie od mięsa, natomiast no, z różnych przyczyn uwarunkowania, czy klimatyczne, środowiskowe, także wpłyną na to, no i cena, biorąc pod uwagę pewne pomysły dotyczące chociażby opodatkowania mięsa przez niektóre stowarzyszenia, tak, takie opodatkowanie, które może spowodować, że w okresie najbliższych 10 lat ceny mięsa zdecydowanie wielokrotnie wzrosną, no to też będzie czynnik ograniczający.
Wiem, że nic nie wiem.
Na zakończenie audycji mam jeszcze dwie ciekawostki.
Musimy sobie uświadomić, że w zasadzie w województwie lubuskim nie ma miejsca o takim potencjale historycznym i kulturowym, jakim jest Międzyrzecz. Nie?
Andrzej Kirmiel, dyrektor Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej imienia Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu.
Tu ponad 1000 lat temu już była cywilizacja. Tu się pojawiali cesarze, królowie, święci. Stąd chrystianizowano ten obszar dzisiejszej Polski. Jest to trudne do przecenienia. Nieraz jak słyszę o dyskusję na temat poszukiwania tego, co dla Lubuszan wspólne, czy powiedzmy jakiegoś wspólnego mianownika dla dzisiejszych Lubuszan. Jeżeli szukamy tego ducha lubuskiego, to on niewątpliwie jest tutaj. Nie na północy i nie na południu. Do początku XVIII wieku starosta, który zawiadowywał tą częścią ówczesnej Polski, miał swoją rezydencję na zamku. No ale później zamek popadał trochę w ruinę, no trzeba byłoby na pewno włożyć duże pieniądze. Nie wydawało się to racjonalne, bo granica była w zasadzie bardzo stabilna, co się właściwie nie działo. Militarnie zamek też już po prostu nie miał większego znaczenia, więc ówczesny starosta uznał, że trzeba sobie wybudować nową, wygodną rezydencję i na początku XVIII wieku wybudowano te obiekty, w których w tej chwili się po prostu znajdujemy. I one służyły starostom do drugiego rozbioru Polski. Później władze pruskie przekazały obiekt swoim urzędnikom. Od lat 20., 30., XIX wieku był w rękach rodziny von Dziembowski do 1945 roku.
A zamek wówczas, w tych latach, o których pan mówi, kiedy wybudowano tutaj te obiekty, był też przedmiotem zwiedzania? Był przedmiotem interesującym historyków ówczesnych?
Przede wszystkim należał do prywatnej rodziny. Musimy pamiętać, że rozumiano to jako Gut Schloss. Rozumiano to wtedy jako majątek zamkowy, no, przynależący do jednej rodziny. Cały park, to co było po drugiej stronie rzeki, to wszystko było ich własnością. I zamek był wykorzystywany przede wszystkim w kategoriach gospodarczych.
Aby dojść ze Starego Miasta w Kostrzynie na krótkie przedmieście, trzeba było przejść przez 7 mostów. Most Królewski, Kamienną Groblę, Most Dziewiczy, Wysoki Most, Most Warciański, Most Diabelski i Most Nierządnic, pod którym tradycyjnie topiono dzieciobójczynie. Ten nieużyteczny gospodarczo krajobraz był solą w oku ówczesnej administracji pruskiej.
To były rozlewiska. Warta na tym ostatnim odcinku około 50 km wpadała deltą do Odry.
Izabela Engel, przewodnik po parku Ujście Warty.
Teren był zabagniony, porośnięty lasem łęgowym. Nie było tu żadnych osad, tylko są miejscowości na krawędzi doliny. Słońsk z XIII wieku, później Lemierzyce, Krzeszyce, Kołczyn, też stare miejscowości i na północy Kostrzyn, Warniki, Witnica, to też już na krawędzi doliny. Widać to dobrze na mapie, bo to jest właśnie ta Kotlina Gorzowska, czyli niższy teren, a tu mamy zalesione i już takie o wysokości 60 parę metrów nad poziom morza, a dolina ma wysokość 11 nad poziom morza, czyli takie obniżenie naturalne. W 1776 roku król Prus, Fryderyk Wielki, zresztą inicjator pierwszego rozbioru Polski, tu miał akurat duże zasługi na polu tej melioracji, ponieważ szukał terenów, kolonizował i Pomorze, i Śląsk. I tutaj też był taki teren nieproduktywny, niezamieszkały i chodziło o to, żeby przystosować go do takiego stanu, żeby można było osiedlić tutaj ludzi, zrobić łąki, pastwiska. No i to, żeby po prostu ci ludzie produkowali coś na potrzeby głównie armii pruskiej, bo przecież ciągle były wojny. Usypano wały na odcinku 50 km od Gorzowa do Kostrzyna, wały wysokości 3 metrów po jednej i po drugiej stronie, po prostu odcięły tę dolinę. A ten środek tutaj, to mamy sztucznie wykopany kanał. 17 km to jest kanał, tak zwany kanał Fryderyka, wykopany. I zobaczcie Państwo, że jest zmienione w ogóle miejsce ujścia rzeki.
Pomocą dla wyobraźni mogą być tylko dawne mapy i historyczne opisy, które możemy konfrontować z dzisiejszym wyglądem Parku Narodowego.
Na dziś to już wszystko. Zapraszam za tydzień o tej samej porze. Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.
Wiem, że nic nie wiem. Program popularno-naukowy Radia Zachód.